Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje Kasia. Witam, Kasiu. Drodzy Państwo, po długiej nieobecności, no chyba nie muszę mówić, że troszeczkę mi było brak radio słuchaczy przede wszystkim. Ci wszyscy, którzy pytali, czy te audycje jeszcze będą, bo to taka długa przerwa, to zapewniam, nie na 100%, ale bo to nigdy w życiu nic nie wiadomo, ale będą. Państwo, którzy słuchają Radio Maryja systematycznie, myślę, że sporo korzystają też z tych transmisji, które są w niedzielę. Ja, szczerze mówiąc, bardzo lubię słuchać tego, co dzieje się w Polsce. To tak tytułem rozpoczęcia, bo po takim długiej nieobecności to trudno wejść w tory. Drodzy Państwo, witam dzisiaj w studiu ojca Józefa Matyjka, jezuitę, misjonarza. Misjonarza od wielu lat w Zambii. Ojcze, od ilu lat?
Od 18.
Ojej. Ojciec się jakoś nie zmienia, co stwierdziłam dzisiaj, widząc ojca na dole w radiu. 18 lat. Drogi ojcze, rozpoczniemy może od kilku informacji na temat Zambii, bo myślę, że my, osoby o białym kolorze skóry, szczególnie Europejczycy, a może szczególnie Polacy, którzy może nie mamy takich tradycji podróżowania po świecie i może w Polsce jeszcze jest mało osób o ciemnej karnacji, o ciemnym kolorze skóry, więc mało wiemy po prostu o Afryce. A jeżeli coś wiemy, to myślę, że mamy w głowie stereotypy. Afryka, no to są osoby z ciemnym kolorem skóry, bieda, choroby. A pewnie
wojny.
Wojny.
Uchodźcy.
Uchodźcy, jakieś takie brutalność może wobec dzieci, bo tam gdzieś dzieci są porywane, prawda? Takie właśnie jakieś straszne mamy myśli pewnie. A jak to jest z Zambią? Może najpierw jak to jest z Afryką? Pewnie to jest bardzo różnie.
Więc właśnie Afryka jest bardzo zróżnicowana i dzisiaj niektóre kraje się rozwijają szybciej, niektóre wolniej. Niektóre, które mają bogactwa mineralne bardzo duże, są narażone na wojnę właśnie, bo jest o co się tam bić. No i też są kraje na styku islamu i chrześcijaństwa, czyli narażone na konflikty religijne. Zambia natomiast jest jakoś, ja uważam, wyjątkowym krajem, znanym z tego, że nie zna wojny.
Może dlatego, że nie ma bogactw naturalnych?
No, nie ma tak dużo jak inne kraje, jak Kongo na przykład, albo jak Angola, albo jak Południowa Afryka, ale też jest jakaś natura taka, bardzo pokojowa, tolerancyjna i też trzeba powiedzieć, że bardzo pomaga pokojowi to, że w Zambii jest 70 plemion, a nie na przykład dwa.
Przyzwyczajeni do konkurujących
ze sobą. Tak, czy jest różnorodność i nie ma dominacji jednego ludu nad drugim. I też samo przejście z kolonii brytyjskiej na kraj niezależny. Niby jest święto niepodległości i się święci, szuka się ze świecą tych, którzy walczyli o tą wolność, ale ja nie spotkałem ani jednej rodziny, która by mi powiedziała, myśmy stracili w naszej rodzinie członków naszego ojca albo dziadka. Nie znam takiej rodziny. Także historia jest nadzwyczajnie jak na Afrykę pokojowa właśnie w Zambii.
A czym ludzie się przede wszystkim zajmują? Czy to jest kraj przemysłowy, czy rolniczy? Pewnie rolniczy.
Tak.
Znowu stereotyp.
Jest to kraj, który był nastawione w czasach socjalistycznych, wtedy kiedy u nas też był socjalizm, to był nastawiony na wydobycie miedzi i ściągano z buszu, z wiosek ludzi do kopalni miedzi. To wszystko było państwowe. Teraz, kiedy upadł ogólnie komunizm na świecie, ta ideologia już nikogo nie
jest atrakcyjna,
nie nęci.
Tak.
Więc wszędzie przyszedł czas na kapitalizm i tak jest w większości krajów afrykańskich, tak jest i w Zambii jest kapitalizm. Kontynuuje się to wydobycie, chociaż sprywatyzowana została miedź, kontynuuje się wydobycie, a szuka się nowych bogactw mineralnych, co chyba jest tutaj, idzie to dość dobrze, ale nie ma takiej otwartości. Wiem, że wydobywa się dużo różnych rzeczy, tylko my nie wiemy, co to jest, nawet w mojej parafii. Także wydobycie na pewno się powiększa, ale stwierdzono, że jest ogromna zależność od miedzi i jak idą ceny w dół, to wtedy jest straszny kryzys finansowy w Zambii. No i teraz przechodzi się na rolnictwo i to
Ojcze,
z dużym sukcesem.
Odnośnie jeszcze tego wydobycia, bo taki też mam, być może, że to znowu kolejny stereotyp. Takie mam poczucie, świadomość, że tam, gdzie są te bogactwa, to tam jednak są wpływy białych ludzi.
Białych na pewno tak, ale nie tylko białych, bo dzisiaj w ekspansji są Chiny i też gospodarka, ekonomia Indii. Także najrozmaitsi ludzie wchodzą, wszystkie rasy w tej chwili, które się mieszają też z czarnymi w biznesie, szczególnie kiedy wchodzą południowoafrykańczycy, to oni są dobrze nauczeni już pracować razem. To są biali chyba, którzy najlepiej wiedzą, jak robić biznes w Afryce. To są południowoafrykańczycy. Także wszystkie rasy w tej chwili są obecne w Afryce.
A rolnictwo? Bo przerwamy.
A rolnictwo? Rolnictwo w socjalizmie było zaniedbane, wioski były porzucone, dlatego że przychodziło bardzo dużo żywności z zewnątrz i ta żywność była rozdawana i nie było nastawienia na rozwój rolnictwa. Chodziło o to, żeby wydobyć z Afryki surowce, żeby uzależnić Afrykę od właśnie wielkiego biznesu. No i to rzeczywiście rolnictwa nie było, miedź była i kompletnie Zambia była zależna od biznesu światowego. Obecnie jeden z priorytetów to jest właśnie rolnictwo i w krótkim czasie z kraju, który sprowadzał żywność, który był głodny, w krótkim czasie stał się eksporterem, niewielkim, ale eksporterem, już zaczyna eksportować żywność, chociaż trzeba powiedzieć przy cenach kukurydzy. Chociaż kukurydzy. Niestety ceny są wysokie dla miejscowej ludności. Także to nie jest tak prosto, że jest wystarczająca ilość żywności, tylko że ta żywność jest droga. I ubodzy, tak jak byli ubodzy, tak jak byli głodni, to są głodni, chociaż kraj zaczyna eksportować żywność.
No tak. To takie pewno procesy, które w wielu krajach są. Ojcze, przejdźmy teraz może do problemów misji. Bo ojciec powiedział, że jest bardzo dużo ludów, plemion. Jaka jest struktura religijna, no bo...
Tak, ogólnie kraj uważa się za chrześcijański. To jeden z prezydentów, drugi prezydent Zambii ogłosił Zambię za kraj chrześcijański. To znaczy nie katolicki, ale chrześcijański. Dlatego, że chrześcijaństwo dotarło do Zambii 100 lat temu, podzielone. Wiele kościołów zaczęło prace ewangelizacyjne i w tej chwili mamy wiele kościołów chrześcijańskich w Zambii. Zambia, kościół katolicki stanowi 1/3 populacji. Czyli największy kościół ale nie większość. Są też Mahometanie, nie jest ich wielu, ale zajmują bardzo ważną pozycję, dlatego że no, poważną część biznesu trzymają właśnie Mahometanie i są obecni bardzo, nawet w takim miasteczku, jak gdzie ja mieszkam, to jest miasteczko Mumbwa. Połowę biznesu trzymają Mahometanie, mają swój meczet, pochodzą z różnych krajów i to jest właśnie ich silna, chociaż niewielka liczebnie, ale bardzo silna, znacząca obecność Mahometan.
A jakie są relacje pomiędzy placówkami chrześcijańskimi a muzułmańskimi?
No właśnie, w Zambii nie ma napięć, nie ma konfliktów, nie ma atmosfery niebezpieczeństwa. Może dlatego, że właśnie jest dominacja chrześcijańska. Ogólnie przeciętny Zambijczyk czuje się chrześcijaninem.
Myślę, ojcze, że dobrze byłoby, żeby ojciec powiedział teraz troszeczkę o takim codzienności misjonarza, codziennym dniu, bo myślę, że to byłoby
tak,
takie.
Więc zależy, gdzie się pracuje. Zambia właśnie, tak jak cała Afryka, jest bardzo zróżnicowana i bardzo się różni wielkie miasto od małego miasteczka i małe miasteczko znowu się różni bardzo od buszu. Moja parafia to jest parafia z małym miasteczkiem w centrum
i busz.
I busz.
Tak.
I teraz nawet w tej parafii to jakby były coś w rodzaju dwóch narodów zupełnie osobnych, chociaż razem mieszkających, że jest miasteczko Mumbwa, jest busz, niby ci sami ludzie, ten sam lud, ale stopień rozwoju, stopień mentalności i w ogóle praca i kościół, wszystko to jest zupełnie różne, jakby dwie różne parafie na tym samym terytorium, przez tych samych księży obsługiwanych. I dam przykład, przykładem może być język, że na przykład w buszu się zdecydowanie mówi językami lokalnymi i mamy w parafii kilkanaście języków. W miasteczku Mumbwa jeszcze pokolenie rodziców mówi, stara się mówić w domu.
Po angielsku pewnie?
Nie, właśnie starają się jeszcze rodzice mówić w domu językami lokalnymi, ale już młodzież między sobą mówi po angielsku.
Myślałam, że odwrotnie jest.
Młodzież mówi po angielsku i czyta po angielsku. Całe życie edukacji jest po angielsku. I też jest sposób uczenia taki, że jest przeświadczenie, że żeby dobrze zrobić szkoły, to trzeba być w internacie. Także większość młodzieży z buszu, jeżeli tylko może, to idzie do takiej szkoły. Nasz high school, właśnie szkoła w Mumbwa, ma internat. Oni mówią po angielsku i tracą znajomość własnej kultury, bo potem wracają na wioski i wszyscy mówią, oni w ogóle nie znają naszych zwyczajów. Ta młodzież z miasta żyje w tym internacie i już przestaje znać naszą kulturę.
Ale czy młodzież chce wracać do swoich wiosek, do tych miejsc?
Nie, młodzież chce z miasteczka inna, iść do Lusaki.
No właśnie.
I każdy młody człowiek, który ma zdolności, ucieka do Lusaki. To jest 2 miliony ludzi, wielkie miasto, nowe miasto. Starsi nasi parafianie pamiętają, że kiedyś Lusaki nie było. Jeszcze są tacy, którzy pamiętają. Jest to nowe miasto, bardzo szybko rosnące. I właśnie wszystko jest nowe w tej Zambii. Kościół jest nowy, stolica jest nowa. Wszystkie instytucje państwowe są nowe. Ludzie pamiętają jeszcze kolonię brytyjską, starsi nasi parafianie.
Stąd właśnie myślałam, że językiem jednak jest znanym wśród starszych, jest język angielski.
Oczywiście jest znanym i wszyscy, którzy byli chociaż trochę w szkole, no to znają. Tak, ale starsi ludzie sobie cenią tradycję afrykańską. przynajmniej to, co jest dobre do zachowania, jest coś, co sobie cenią i potrafią się wyrazić lepiej, mówiąc w tych językach, potrafią się lepiej wyrazić, chociaż oczywiście wszystko, co oficjalne w tym kraju, jest po angielsku. Wszystkie spotkania są po angielsku, jakieś państwowe, czy rady coś w rodzaju naszych rad narodowych, czy w sklepie, czy na poczcie. Wszystko jest po angielsku.
A więc stąd chyba nie ma takiego problemu komunikacji ojciec, prawda? Bo przecież, jeżeli kilkanaście języków, to jak docierać, jak chodzi, komunikować tak. się z
ludźmi? W całym narodzie jest 70 języków, także ten kraj nie ma innego wyjścia, jak tylko trzymać się angielskiego i też oni rzeczywiście umieją na tym zrobić dobry interes, bo każdy biznesmen, który przyjeżdża do Zambii, czuje się jak we własnym domu, mówiąc po angielsku. Wszyscy rozumieją. Tak. Każdy do niego, jak się zwraca, mówi po angielsku. Nie ma problemu języka. I też oni bardzo chętnie wyjeżdżają z kraju, najlepiej do Wielkiej Brytanii albo do Stanów, i mówią wystarczająco dobrze, żeby studiować w tamtych krajach, żeby dostać jakąś pracę i po prostu funkcjonować na świecie. Także świat jest przed nimi, otworem.
Ojcze, tutaj w Toruniu ojciec ma dość duże grono osób, które jakoś tak są blisko ojca i do tych osób ojciec przysyła listy. Te listy jakoś tak opisują tę codzienność ojca. Mnie uderza, kiedy czytam te listy, uderza mnie taki inny charakter troszeczkę duszpasterstwa niż u nas. Jakieś takie włączenie może większe w duszpasterzowanie osób świeckich, szczególnie w tych miejscach, gdzie trudno kapłanowi dotrzeć. Proszę kilka słów na ten temat.
Oczywiście, że Kościół jest ten sam, ale jest Kościół inny. Jest dostosowanie się do tamtej kultury, do tamtej mentalności, do tego, jak tam ludzie czują, jak tam duch wieje, zupełnie pod niektórymi względami inaczej. Kościół jest na innym etapie rozwoju i też niektóre rzeczy po prostu nas zmuszają do innych rozwiązań. Ten fakt, że w takiej parafii jak ja pracuję, jest nas dwóch księży maksimum. W tej chwili jak ja tutaj jestem, to jest tam jeden, a jak mój proboszcz, ojciec Jakub Roztworowski, przyjeżdża do Polski albo gdziekolwiek, no to ja jestem tam jeden ksiądz. A parafia jest miasteczko w środku, a w Buszu 37 stacji misyjnych. Najdalsza stacja misyjna 140 km od Mumbła do najdalej, powiedzmy czasowo jadąc, do najdłużej jadąc, żeby odwiedzić stację misyjną, muszę jechać 4 godziny w Buszu. Czyli powoduje to, że ksiądz jest, jeżeli do dyspozycji, to często, rzadko w różnych miejscach, szczególnie tam, gdzie w porze deszczowej przez pół roku są takie stacje misyjne.
Gdzie nie można dotrzeć.
Nie możemy dojechać z powodu błota. Chociaż samochody mamy w tej chwili z napędami na 4 koła, to po prostu musimy organizować duszpasterstwo takie, że powiedzmy jest niedziela, taka jak dzisiaj. Dzisiaj 37 stacji misyjnych. Oczywiście każda stacja ma swoją liturgię niedzielną, prawda? W samym Mumbła miasteczku przynajmniej dwie msze święte, czyli już mamy 39 liturgii niedzielnych, a jest jeden ksiądz w tej chwili przez 3 miesiące, jak jestem w Polsce, do dyspozycji. No i teraz te 39 liturgii musi być odprawionych. Maksymalnie 3 może odprawić ksiądz ze względu na dystansy i też żeby nie odprawiać w pośpiechu, bo wtedy nikt nie będzie szczęśliwy. W Afryce nikt nie lubi pospiesznej liturgii. Nikt nie lubi, jak ksiądz odprawia pospiesznie Na przykład nikt nie lubi czegoś takiego, Pan z wami, z duchem twoim, w górę serca wznosimy do Pana. Tego nikt nie lubi w Afryce. Szybkiej recytacji. Ludzie chcą zdążyć sercem, żeby podążać za modlitwą kapłana. Także tak, teraz jest dużo liturgii bez księdza i bez Eucharystii, i to jest liturgia słowa. Część stacji misyjnych jest tak, że nadzwyczajni szafarze Eucharystii docierają z Eucharystią i to jest liturgia słowa z Komunią Świętą. No a kilka tylko jest pełnych mszy świętych. To powoduje, że nasza praca jest nastawiona na szkolenie liderów, tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za Kościół, za wspólnoty, za głoszenie słowa, za prowadzenie modlitwy, za to, żeby mieć świadomość, na czym polega katolickość, bo w tej samej wiosce są jeszcze liturgie w innych kościołach. Jest ta sama Biblia, ten sam Chrystus, jeden Kościół, ale każdy z tych wyznań ma swoją teologię, swoją doktrynę i teraz trzeba bardzo o to dbać, żeby to się nie rozmywało. Także jest duży nacisk na właśnie, musi być zaufanie, musi być powierzenie tych kościołów.
Duża odpowiedzialność ludziom, osób świeckich.
Bardzo również, duża odpowiedzialność, prawda? Tak.
Czy do tych funkcji liderów wy proponujecie, kapłani proponują, czy ludzie się też, czy wspólnota jakoś proponuje określone osoby? Jak to jest?
Tak więc ogólnie, nawet jak z naszej strony są nominacje, to zawsze każda decyzja jest bardzo konsultowana u nas. Chodzi o to, żeby z jednej strony zapewnić, że ta osoba jest kompetentna, że możemy zaufać, na przykład powierzyć Eucharystię, żeby zawieść nie gdzieś tam między rybami na rowerze, to Eucharystię tylko z największą czcią, a z drugiej strony, żeby ta osoba miała
łączność,
oparcie
tak,
w Kościele, żeby to nie była osoba księdza tylko
żeby
to była
faktycznie
osoba, która ma oparcie w Kościele. Właśnie. Czasem jest to łatwe, czasem nie jest łatwe, ale zawsze o to chodzi, żeby były te dwie rzeczy w każdym liderze. Poparcie ze strony Kościoła, wspólnoty, komu ta osoba służy, no i zaufanie proboszcza, żeby proboszcz mógł spać spokojnie w miarę, dając na przykład Eucharystię albo powierzając głoszenie Słowa Bożego. No, to są oczywiście sprawy niełatwe, kiedy zdarza się, że liderzy są analfabetami na przykład i wtedy to jest rzeczywiście cud, że ci ludzie mają ogromne przywiązanie do Kościoła katolickiego, do doktryny katolickiej. Cały czas tam dyskutują w buszu między innymi kościołami a katolikami, na przykład na temat Matki Bożej albo na temat realności obecności Chrystusa w Eucharystii. No jest cały szereg właśnie spornych kwestii i jest to nadzwyczajne, że ja widzę Ducha Świętego.
To rzeczywiście chyba cud, bo przecież głównie zdobywa się wiedzę czytając, prawda? No,
to w Europie, a tam słuchając.
Słuchając.
Tam jest wiara ze słuchania.
No tak, ale tak sobie myślę, że nie mając kontaktu długi czas z kapłanem i napotykając na pewne problemy, ażby się chciało coś, dokąd sięgnąć, prawda? A tutaj, chyba, że sięgamy do Ducha Świętego.
No ja w każdym razie widzę bardzo wyraźnie, jak ten Duch Święty działa. To jest uderzające i jakie jest u nich przywiązanie do Kościoła katolickiego i że jest rozumienie takie, że po prostu często ja jestem zaskoczony, że kto tych ludzi nauczył, skąd u nich ta mądrość, jak to jest, że oni przy takim małym kontakcie z kapłanem rzeczywiście w podstawowych sprawach to, co jest dla mnie oczywiste, dla nich jest oczywiste. Tutaj muszę powiedzieć, że kultura tam jest taka, że właśnie tradycje się zachowuje i przekazuje. I od wieków oni tak żyli swoimi tradycjami, że każda wioska, każdy szczep, każdy język ma swoje tradycje, przekazuje z dziada pradziada, prawda, na syna, na wnuka. I to jest kultura przekazywania tradycji, to samo jest w kościele, że raz ktoś coś zrozumiał i już przekazują tą tradycję. I bardzo ściśle rzeczywiście, są bardzo formalistyczni, bardzo. I to trzeba bardzo wziąć pod uwagę, że u nich formalizm jest bardzo ważny i nie wolno tego zburzyć, bo to jest nośnikiem przekazywania tradycji.
Taki kręgosłup jak gdyby, tak?
Jest kręgosłup, tak.
Ojcze, jak wygląda praca z dziećmi? Bo pytam o to dlatego, że kiedyś zobaczyłam piękne zdjęcie, które ojciec przysłał. Moment spowiedzi młodego, małego chłopca, który siedzi przed ojcem z takim niesamowitym skupieniem na buzi. Rozłożona ręka, wliczający jak gdyby grzechy, prawda? I to było takie, tak skojarzyło mi się z tymi spowiedziami, które szczególnie małe dzieci, które idą do spowiedzi, zapisują na karteczkach, prawda, że liczą na palcach. Takie podobne bardzo.
Dzieci tak, bardzo są otwarte. W ogóle Afryka jest otwarta, ale to szczególnie właśnie widać u dzieci. I bardzo przeżywają, bardzo się przygotowują, są bardzo gorliwe i w ogóle Kościół zajmuje ważne miejsce. Spędzają dużo czasu w kościele. My staramy się, żeby zawsze jakaś piłka była w kościele. No i...
To w miasteczku u was,
w miasteczku,
Mungwa,
tak.
A w buszu to czy ktoś prowadzi? Czy w tych wioskach buszu? Czy
w buszu staramy się mieć... katechistów, ale też jest specjalne duszpasterstwo, które my nazywamy Holy Childhood, czyli duszpasterstwo dzieci do 14 lat i jest metoda pracy taka, że dzieci ewangelizują dzieci. I na przykład jest droga krzyżowa dla dzieci w czasie Wielkiego Postu, no to tą drogę krzyżową prowadzą dzieci, dla dzieci, a ja jestem obecny, ja błogosławię na końcu, ja doglądam do tego, żeby dzieci miały materiały, żeby prowadzić tą drogę krzyżową. Dzieci prowadzą i bardzo chcą tego i właściwie wystarczy tym dzieciom dać animatorów, dać materiały, bardzo chcą zamienić się w młodych apostołów. I właśnie takie różne rekolekcje, spotkania, seminaria są bardzo żywe, dlatego właśnie, że oni mają tych animatorów, to są nastolatki. Nastolatki są z nami w kontakcie. I ta młodzież prowadzi właśnie szkolenie z kolei dzieci. Potem na przykład jedziemy do buszu, dzieci ewangelizują dzieci.
Tak, taka bardzo naturalna ewangelizacja, co się na kształt naszych, Kasiu, prawda, kółek różańcowych dzieci. Drodzy Państwo, 13:30, zwykle o tej porze oddajemy głos radiosłuchaczom, ale dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać, bo taka okazja, rozmawiamy, przypomnę, z ojcem Józefem Matyjkiem, jezuitą, misjonarzem w Zambii. Zróbmy może w ten sposób, że jeżeli ktoś będzie chciał do nas zatelefonować, to może telefonować. Natomiast my będziemy jeszcze rozmawiać, ojcze, dobrze? Może jeden, drugi telefon przyjmiemy w trakcie naszej rozmowy. Podam, przypomnę telefony. 56 kierunkowy, 655 23 55 i 655 23 56. I dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w rodzinie, 720 100 100, 720 100 200. No i dla porządku podaję również telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 66 kierunkowy dla słuchaczy zza oceanu 011 48 56, ale tam jeszcze jest bardzo wcześnie rano, chociaż od czasu do czasu z USA też do nas telefonują do tej audycji. A więc wracamy do rozmowy z ojcem Józefem Matyjkiem. Ojcze, to jest audycja dla chorych, więc teraz powinniśmy powiedzieć o sytuacji osób, które wymagają wsparcia. Może najpierw, gdyby ojciec zechciał powiedzieć, jakie są główne schorzenia. Wiemy, że przede wszystkim AIDS, prawda? Ale jakie jeszcze?
Więc właśnie AIDS... można powiedzieć tak, wśród 20-latków 20% populacji jest zakażona, no i choruje po jakimś czasie. Także te statystyki wahają się, czasem wzrastają, czasem się zmniejszają, ale gdzieś koło 20% trzeba liczyć, że jest ludzi zakażonych na AIDS. I w związku z tym no, rozmaite choroby, które by nie były groźne, stają się czyli bardzo tak groźne, bo samoobrona organizmu jest tutaj bardzo osłabiona.
Jaka jest możliwość leczenia AIDS w Afryce? Bo no więc w tej naszych chwili... krajach już jest to jakoś tak opanowane dosyć.
Rozpowszechnione są coraz bardziej leki, które powodują wzmocnienie tej samoobrony organizmu, odporności. I to się no, dość skutecznie rozprowadza i bardzo często są to leki darmowe. Powoduje to, że właściwie ten wirus jest coraz bardziej ukryty, że ci ludzie nie chudną, a wręcz tyją i wyglądają jakby byli zdrowsi, ale w momencie, kiedy przychodzi załamanie zdrowia, to nagle właśnie umierają ci ludzie i to wciąż nadal dużo tych ludzi umiera.
Odbierzemy telefon, ojcze. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marta ze Śląska.
Witamy.
Ja ostatnio zauważyłam tutaj u nas, tu mała parafia jest, ale myślę, że to się jakby odnosi do większości może, że przestaliśmy wierzyć w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I myślę, że teraz mogłaby się sytuacja odwrócić i właśnie paru takich misjonarzy stamtąd, nawet tych analfabetów, przydałoby się właśnie, żeby głosili u nas Ewangelię.
Ale czemu pani tak generalizuje, że przestaliście wierzyć? To brzmi tak dość tragicznie.
Znaczy, była na przykład Pan Jezus chodził ulicami miasta ostatnimi czasy, prawda?
No Boże Ciało, procesję.
Boże tak. Ciało i były cztery stacje.
Tak.
I na ostatniej stacji u nas jest jeden ksiądz, bo jest bardzo mała parafia. Więc ksiądz postawił Pana Jezusa już po zakończeniu jakby procesji, postawił Pana Jezusa na ołtarzu, na tym czwartym ołtarzu i poszedł zajął się pakowaniem chorągwi, tam innych spraw, dopilnowaniem, bo wiadomo, parafia mała i biedna, to trzeba wszystkiego własnym okiem dopilnować. I wtedy ludzie zaczęli się no po prostu tak zachowywać, jakby rzeczywiście Pan Jezus wyparował stamtąd. Impreza się skończyła i można robić to, co się chce. I tu stwierdziłam, było mi bardzo przykro, ale stwierdziłam właśnie, że jeszcze w kościele jak stoi, no to jakaś taka tradycja jest, że się przyklęknie i coś, ale już właśnie gdzieś na ulicy to już właśnie
to pewnie jest problem informacji jakiegoś przygotowania tak. odpowiedniego nawet przez tych, którzy prowadzą procesję, prawda? Być może, że to nie wynika z jakiejś mniejszej wiary, tylko no, z takiego byle jakiego często spojrzenia na świat.
Tak, no w każdym razie ja dziękuję bardzo. Ja na temat Polski to nie czuję się kompetentny, tak. Jako że ja bardziej znam właściwie tak. Kościół afrykański. Od 18 do 20 lat jestem poza Polską, także tak. Nie chcę komentować polskiej sytuacji, ale rzeczywiście sprawa realności obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii, no to jest bardzo ważna i muszę powiedzieć, że w Afryce widzę ogromny głód Eucharystii właśnie przez tą wiarę w Jezusa w Eucharystii, że ludzie rzeczywiście bardzo chcą przyjmować w czasie mszy świętej Eucharystię i ten głód powoduje, że ludzie pragną rozwiązywać problemy na przykład małżeńskie, które jeżeli są, no małżeństwo źle zaczęte albo pokomplikuje się po drodze i ludzie są odcięci od Eucharystii. Ten głód Eucharystii, ta wiara, że to jest prawdziwy Jezus Chrystus powoduje, że ludzie przynajmniej porządkują, duża część porządkują i są zdeterminowani rozwiązywać te problemy.
Odbierzemy telefon. Kasiu, po tym telefonie troszeczkę będziemy jeszcze rozmawiać, dobrze? Także nie będziemy przyjmować telefonów przez jakiś czas. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewięć.
Teraz i zawsze.
Żałuję, że nie słuchałam od początku. Włączyłam się już w zaawansowanym momencie, ale z przyjemnością słucham, bo byłam kiedyś z Zambii. Byliśmy z mężem. Pracowaliśmy niedaleko w Zairze, w Lubumbashi i byliśmy u księdza Kazimierza Syrka w Lusace. Pojechaliśmy następnie do Livingstone, oczywiście na wodospad, na zapory na rzece Zambezi. I takie właśnie mieliśmy, tak, wspomnień mamy mnóstwo sympatycznych. Ale jak się w hotelu zakwaterowaliśmy, powitał nas po polsku, oczywiście czarny Zambijczyk. Później podszedł do stołu i pyta się, kawa czy herbata? Także to było takie zaskoczenie. Okazuje się, że on był bojem u polskiego lekarza. Wracając z Zambii, mieliśmy taką przykrą przygodę, mianowicie wracaliśmy nocą. I w buszu, w dzikim buszu, ani wioski, nic. Wysiadł najpierw, bo byliśmy dwa samochody, stare samochody. Najpierw koledze naszemu wysiadło światło, więc myśmy jechali przodem. Nagle w naszym zaczęło coś terkotać. To było takie Renault Kadett, stary samochód kupiony od siostry. Ale jakoś już nie bacząc na nic, bo baliśmy się gadów. Więc jakoś dojechaliśmy do Ndoli, naprawiliśmy samochody i wróciliśmy szczęśliwi, zadowoleni do Lubumbashi. Dziękuję bardzo, tylko takie wspomnienie.
Dziękujemy bardzo.
Tutaj ja muszę dodać, że rzeczywiście Zambijczycy wykazują ogromne zdolności językowe i oni bardzo chętnie uczą się przynajmniej kilku słów z jakiegokolwiek języka i potem jak spotkają kogoś z tego narodu, to bardzo chętnie i rzeczywiście mówią, jak mówią po polsku, nawet parę słów to mówią doskonałym brzmieniem języka polskiego. I ja widzę, że mają ogromny talent do języków.
Ojcze, wróćmy do rozmowy o schorzeniach. Pewnie następnym takim schorzeniem poza AIDS to jest malaria.
Malaria to jest coś takiego jak u nas grypa. Że ludzie tak często chorują na malarię normalnie, tak jak u nas na grypę. Także jeżeli ktoś ma raz w roku malarię, to by było coś normalnego. I jeżeli ktoś bardzo pilnuje, zapobiega, ja na przykład staram się zapobiegać, no to rzadko choruję, ale też nie mieszkam w malarycznym miejscu, ale są tacy jezuici, którzy po parę razy w roku mieli malarię. Są takie miejsca.
Ale to jest choroba, zdaje się, bardzo niebezpieczna. Chyba
bardzo niebezpieczna, oczywiście. Można umrzeć, czasem nawet gwałtownie można umrzeć, ale też są leki, ciągle nowe, pojawiające się leki, które są tak silne, że po tych lekach człowiek się czuje bardziej chory niż po samej malarii, dlatego że te leki muszą zwalczyć, prawda, malarię we krwi. W każdym razie no jest to stałe zagrożenie i ciągle trzeba pamiętać, że nie spać przede wszystkim z komarem, który gdzieś tam bzyczy.
To ojciec śpi pod moskitierą?
Ja najczęściej używam sprayi i po prostu nigdy nie śpię z komarem, tylko jak usłyszę tylko. Albo używam też środków na skórę, repellenty, nie wiem jak to po polsku się nazywa, że pokrywam skórę, jak już na przykład jest za późno, już nie mogę wyjść z pokoju, nie mogę zesprejować pokoju, no to właśnie taki repellent nakładam na skórę i ten komar się trzyma mnie z daleka.
Ojcze, jednak mimo tego, że AIDS jakoś w tej chwili no jest próba opanowania go, to jednak jest pewnie sporo osób umiera jednak, prawda? A w związku z tym młodych osób, w związku z tym na pewno zostają dzieci. I co z tymi dziećmi się dzieje?
No więc sytuacja jest podobna jak na wojnie, że w każdym domu są sieroty. W każdym domu, w każdej rodzinie są tacy, którzy umarli na AIDS. Bardzo wiele osób znam, którym duża część rodziny umarła na AIDS, albo którym prawie wszyscy umarli na AIDS. Są tacy, którzy są sierotami i którzy zostali sami z dużej rodziny, że bracia i siostry umarli na AIDS. Także to jest atmosfera właśnie, nie ma wojny, nigdzie ludzie nie walczą, ale w każdym domu jest żałoba i ludzie osamotnieni, osieroceni albo przygarnięci. Każdy dom to jest taki mini sierociniec w Zambii. To jest bardzo smutne. Oni są uśmiechnięci, zachowują się zrelaksowani. Jest taki bardzo miły sposób bycia, ale kiedy się dotknie tych smutnych spraw, na przykład Słowo Boże często prowadzi nas do dotykania i grzechu, i Bóg często mówi, że nie zapomnę cię nawet, prawda, gdybyś był sierotą, gdyby ojciec i matka cię zapomnieli,
czy opuścili. To ja nie zapomnę, tylko
kiedy dotknie się tych spraw, to oni też mają taką kulturę, że nie kryją, kiedy ich serce płacze,
tak.
To i płaczą łzami. I widać, że rzeczywiście to są strasznie bolesne sprawy.
A czy są jakieś programy profilaktyczne? Bo przecież drogi zakażenia AIDS są znane w tej chwili. Czy coś na ten temat się mówi w publikatorach?
Się mówi. Jest pytanie, czy nie za dużo. Dlatego, że w Zambii w tej chwili każdy człowiek wie doskonale, jak można się zakazić na AIDS. Problem jest, że ci, którzy spędzają całe życie na konferencjach i różnych organizowaniu kursów i seminariów na temat, jak unikać AIDS, ci ludzie też umierają na AIDS. Także widać, że nie wystarczy wiedzieć. Zambijczycy wiedzą. Potrzebna jest moc, jak tę wiedzę zastosować, jak uniknąć, jak tę wiedzę wprowadzić w praktykę. Tutaj jest problem. Jeżeli chodzi o publikatory, no to w telewizji czasem się boimy, że aż za dużo jest tego uświadamiania. W szkole jest tak, że każdy nauczyciel jest zobowiązany w czasie każdej lekcji dotknąć sprawy AIDS. W rezultacie nauczyciele już nie mogą o tym mówić, a uczniowie już nie mogą o tym słuchać, już są zobojętnieni.
To
już
takie oczywiste jest, że już w zasadzie nie tak, porusza tak,
tak
mocno.
I już tak jakby byli zaszczepieni, że już nie reagują na to, już ich to nie rusza. I no jest to właśnie jest, no i ci, którzy uświadamiają, no to chcą coraz młodsze dzieci uświadamiać. I teraz jest pytanie, czy to jest bardziej ochrona, czy rozbudzanie zainteresowanie seksem. Tak samo jest problem właśnie metod, które są sprzeczne z Kościołem, a które różne instytucje pozarządowe przychodzą z wielkimi pieniędzmi, propagują. Pytanie jest, czy to jest bardziej rozbudza, czy to rzeczywiście uświadamia i chroni. Tak. To, co my widzimy, że są momenty, kiedy spadek obserwuje się zachorowań czy zakażeń na AIDS, po czym znowu wzrasta przy ogromnym nakładzie i pieniędzy, środków, czasu, energii na uświadamianie.
Nie wiadomo, dlaczego są takie wahnięcia.
No, widzimy także, na przykład telewizja satelitarna się rozprzestrzenia, która, czy internet, w której są i wielkie dobrodziejstwa, i wielkie niebezpieczeństwa. I są metody właśnie kościelne, które promują abstynencję seksualną poza małżeństwem, ale są metody tego świata, które mówią, no my musimy tak zrobić, żeby i ludzie się cieszyli seksem poza małżeńskim, mm-hmm, i żeby to było bezpieczne.
Jesteś wolny, masz prawo do wszystkiego, nie?
No, seks tak. Jest fun. To jest właśnie to, co mówią
Drodzy Państwo, rozmawiamy z ojcem Józefem Matyjkiem. Jeżeli ktoś chciałby do nas zatelefonować, to zapraszamy. Ojcze, jeszcze chciałam zapytać o stosunek do osób starych. Starszych, powinienem
Więc ogólnie muszę powiedzieć, że stosunek jest znacznie lepszy niż w Europie tradycyjnie, ale w samym Kościele to, co robi ogromne wrażenie, to na początku tego człowiek nie zauważa, tylko przyjeżdża do kościoła zambijskiego i widzi, ten kościół jest kompletnie inny, że jakoś wszystko jest inaczej, jakiś żywioł, którego na początku człowiek nie rozumie. A po pewnym czasie, jeżeli się obserwuje ten kościół zambijski, okazuje się, że ludzi starych jest mało, dlatego że średnia wieku to jest 30 parę lat. I kościół zambijski to właściwie jest kościół młodzieżowy. Młodych ludzi.
Czy ta średnia wieku ze względu na właśnie na wysoką umieralność?
Z powodu AIDS, ale nie tylko. Już jest sama właśnie umieralność, czy higiena, czy jest duża śmiertelność dzieci, czy jest duża śmiertelność niemowląt, duża śmiertelność kobiet rodzących i tak dalej. To wszystko powoduje, że ludzi starych jest mało, ale jeżeli już są, to tradycyjnie są bardzo cenieni i nie sposób ich na przykład publicznie krytykować, nie sposób ich publicznie dotknąć, że jest taki, jakby chroni ich tabu, a z drugiej strony jest to, co jest siwizną, powiedzmy, za siwe włosy się szanuje tradycyjnie.
Aha. Także tak. Nie ma placówek typu domy pomocy społecznej, gdzie ludzie starsi przebywają?
Ogólnie ja tego, co nazywamy brutalnie domem starców, to nie słyszałem o czymś takim, natomiast przywozi się hospicja przez różne pozarządowe i ja słyszę, że są takie początki organizowania hospicjów.
Ale raczej dla ludzi chorych pewnie, starszych chorych.
Hospicjów właśnie umierających, tak, ale jest ich tak mało, że ja jeszcze, chociaż słyszę o nich, to nie widziałem jeszcze.
Dziękuję. Odbierzemy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wypowiedzi.
Mówi Teresa z Łódzkiego.
Witamy
Ja przysłuchuję się tej audycji i ta Zambia gdyby troszeczkę mnie przybliżyła, ponieważ moja córka ma chłopaka z Zambii i chce koniecznie za niego wyjść za mąż. Ja jestem przerażona. On mieszka nie w Zambii, tylko w Almii, w dużym mieście. Ona też tam przebywa, ale to jest ciemnoskóry chłopak i on to jest katolik, nie wiem, w ogóle, ale ja jestem przerażona. No.
A czemu pani mówi niby?
No, bo tak jakoś, no nie wiem dlaczego, no bo nie, ja jestem taka zdystansowana i nie potrafię po prostu się z tym zgodzić. Ona się uparła na tego chłopaka. Nie wyobrażam sobie takiego małżeństwa. On jest komputerowcem po studiach właśnie. Z bardzo bogatej rodziny w ogóle wychodzi. I świetnie, od 7 lat jest w Anglii. I ona, czy to jest w ogóle możliwe, żeby żeby nie przeszkadzać ich w tym, jak ja nie wiem.
Rozumiemy, bardzo ważne pytanie. Oddajemy głos ojcu, ojcze, bo nie mamy tak dużo czasu.
To jest właśnie lęk.
Dziękujemy pani bardzo.
Rodziców. To jest normalna reakcja rodziców. Lęk nieznanego i lęk nasz, Europejczyków, którzy my się uważamy za rasę wyższą.
No
czy uświadomienie, czy nieuświadomienie. Ja pamiętam inną mamę, której syn zakochał się też właśnie w rasie ciemnej i ta mama przyszła do mnie i mówi: słuchaj, nie wiedziałam, że jestem rasistką. Bardzo cierpi, nie mogę się na to zgodzić, bardzo się tego boję.
A co jest problemem? Problemem jest kolor skóry, to czy kultura? O co chodzi?
No to jest skomplikowana sprawa. My najchętniej właśnie obracamy się w naszej rasie, prawda? Albo w ogóle z Polakami. Ale to moja rada by była po prostu pomóc im dobrze się przygotować do tego
właśnie,
małżeństwa. W tym kierunku iść, bo jak pani będzie blokować, no to oni jeszcze bardziej będą chcieli.
I zobaczyć, co to ten niby katolicyzm.
Natomiast właśnie dobrze przygotować ich i bym był raczej otwarty i dobrze się wzajemnie poznać. Niech, jak pani będzie właśnie się bała, no to będzie pani z daleka i nawet pani go dobrze może nie poznać.
Tak, właśnie.
Także moja rada jest dobrze przygotować, co i tak prawdopodobnie będzie, czy może być, prawda?
Może pani też dużo zyskać przez takie poznanie człowieka z innej kultury. Bardzo dziękuję, że ojciec tak odpowiedział. To chciałam bardzo, żeby ojciec tak odpowiedział właśnie, bo...
W każdym razie to, co jest słabością w Zambii, to jest niedostateczne najczęściej przygotowanie do małżeństwa. To, co my możemy dać, to dobre narzeczeństwo, na przykład dobrze przygotować młodych do naturalnych metod planowania rodziny. To jest nasz mocny punkt w Kościele polskim w porównaniu z zambijskim. Ja bym na to szedł właśnie, żeby dobrze ich przygotować.
Tak, a więc sporo przed panią. Życzymy pani dużo otwartości, no i takiej ufności. Odbieramy telefon. Halo, słuchamy.
Halo, szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Chciałem powiedzieć, że po prostu służycie przedmałżeńskie jest grzechem, ponieważ młody człowiek z dziewczyną, czy ja na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja po prostu poznałem dziewczynę, po prostu spożyłem się przedmałżeńskim jest takim grzechem, ponieważ my jako młodzi ludzie powinniśmy się najpierw poznać, pokochać, poznać swoje wartości i dopiero wtedy w kościele po prostu przyjąć małżeństwo i skonsumować je po małżeństwie. Dopiero naszym owocem miłości jest dziecko, prawda?
Tak jest.
No dziękujemy, wygłosił pan tutaj właściwie.
Tak, zgadzamy się w 100%.
Tak, oczywiście, nie ma co komentować. Dziękujemy bardzo. Ojcze, może jeszcze na koniec, już zaraz będziemy kończyć. Szybko czas minął, prawda? Chciałam, żeby ojciec może jakoś tak określił, jak można misjonarzom, jak można ojcu pomóc. No, właśnie.
Więc na różny sposób, to tutaj pewnie niczego nowego wam nie powiem. Widzę główne trzy takie możliwości pomagania nam. Pierwsza możliwość to jest modlitwą. Każdy może nam pomagać modlitwą. Ta modlitwa jest nam potrzebna, chociaż często wiele osób, ponieważ nas nie widzi na co dzień, może nie czuje tego i nie czuje potwierdzenia, że wasza modlitwa nam pomaga. A my bardzo jej potrzebujemy. I o tym na przykład papież bardzo przypomina w czasie roku kapłańskiego. Ludzie, módlcie się za kapłanów, módlcie się za misjonarzy. Od tego bardzo dużo zależy w naszym życiu misjonarskim. To jest pierwszy rodzaj pomocy. Drugi rodzaj pomocy to jest właśnie w audycji chorych. To jest miejsce, że wcześniej czy później zwykle my zaczynamy chorować i mamy możliwość służenia Kościołowi, misjonarzowi poprzez cierpienie, przez ofiarę. To jest bardzo ważna pomoc. I teraz
i bardzo
też
trudna.
Bardzo jestem wdzięczny tym, którzy ofiarują swoje cierpienia za nas, misjonarzy. Przez krzyż. Zbawienie jest przez krzyż. Także ja jestem bardzo przekonany o tym, że to jest bardzo owocna pomoc. No i teraz trzecia to jest, niektórzy mogą więcej, niektórzy mniej, niektórzy w ogóle nie mogą, to jest sprawa finansowa. Też od tego zależy, w ogóle nasza praca zależy od wsparcia finansowego. I bez tego wsparcia, no to nawet nie dojdziemy do Zambii. A jeżeli jesteśmy wsparci, no to czym więcej, tym bardziej owocnie pracujemy. Czym mniej, no to wtedy redukujemy nasze wydatki. Takie trzy rodzaje pomocy bym widział.
Dzięki. Kasiu, jest jeszcze jakiś telefon? Odebrałeś? To bardzo prosimy, jeszcze jeden telefon. Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z południa.
Witamy.
Szanowny ojciec mówił, że ludzie z Zambii zmagają się z komarami, czyli trochę podobnie jak w Polsce, tylko że u nas raczej nie ma możliwości zarażenia się malarią. W związku z tym chciałem powiedzieć, i słyszałem, że podobno olejek waniliowy, taki do ciała zwykły, też skutecznie podobno odstrasza komary, jak się nim posmaruje ciało. To może i tamtej ludności się przyda, a może i u nas.
Tak, na terenach zalewowych szczególnie, no właśnie. Dziękujemy panu.
A jeszcze, jeśli można ojca
bardzo proszę,
prosić,
ale króciutko, bo kończymy.
Tak, i żeby tak zobrazować trochę tą Zambię, ile ludności jest w Zambii, jak to pod względem terytorialnym w porównaniu do Polski wygląda.
Tak,
i
tak.
Ostatnia kwestia, z tego co słyszałem, co ojciec mówił, to w jednym przypadku chyba Zambia jest lepsza od Polski, bo oni mają priorytet rolnictwo, a ja w Polsce nie słyszałem o jakimś priorytecie. No to tyle, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kończę. Więc króciutko, Zambia jest dwa razy większa od Polski obszarowo, natomiast populacja jest 12 milionów ludzi, czyli,
aha, 600 przeszło
czyli mniej więcej 4 razy mniej ludzi na obszarze dwa razy większym od Polski. Powoduje to, że jest zaludnienie. Jest to mała gęstość zaludnienia. Są trzy wielkie miasta, a poza tym jest to burz o małej gęstości zaludnienia. Powoduje to, że w takiej parafii jak moja są bardzo duże dystanse od wspólnoty do wspólnoty.
Tak. Ojcze, jak długo jeszcze ojciec będzie w kraju?
W kraju do połowy lipca.
Mm-hmm. Czy gdyby ktoś chciał się z ojcem skontaktować w sprawie na przykład pomocy, to jakoś można? Czy tak? Poda no to ojciec jakiś numer telefonu? Czy tak?
To może.
Proszę bardzo. Proszę bardzo. Może ojciec, bo
numer telefonu?
Może jakiś numer, tak? Bo to wydaje mi się,
więc
że
podaję mój numer tak komórkowy. 889 631 32 6.
A ja przypomnę, że ja mam tutaj numery rachunku, banku i tak dalej, także gdyby ktoś chciał wspomagać misjonarzy, akurat misję ojca Józefa Matyjka, Torunianina i ojca Piotra Rostworowskiego, nie, Jakuba Rostworowskiego, to Piotr Rostworowski, tak skojarzyło mi się.
To by jego krewniak, tak?
Tak, więc zapraszam, ja będę ten numer kredytu, numer banku, czy numer rachunku miała zawsze przy okazji audycji, to po audycjach można się ze mną kontaktować. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że dziękuję właśnie ojcu Józefowi Matyjkowi, jezuicie, misjonarzowi od 18 lat pracującemu w Zambii. Życzę dużo zdrowia najpierw, mocy Ducha Świętego.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zapraszam do następnego spotkania za 3 lata, ojcze.
Dziękuję
bardzo.
Szczęść
Boże. Dziękuję bardzo Kasi za realizację programu. Drodzy Państwo, za tydzień będziemy mówić o terapii jąkania. Zapraszam na to spotkanie. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.
Z Bogiem.